Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry, a moim Państwa gościem jest Jacek Budziński, radny miasta Zielona Góra, przewodniczący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dodajmy, radny już od 18 lat, ale o tym porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy, bo na początek szpital tymczasowy w ekspresowym tempie przygotowany, oddany. No i wielu chyba zaskoczył ten widok. Wśród zaskoczonych wydawała się być właśnie marszałek Elżbieta Anna Polak, która powiedziała tak: przyznam się, że miałam wątpliwości, czy uda się rządowi wypełnić wszystkie deklaracje, które padły, a udało się na czas. Można by powiedzieć, że pani Elżbieta Anna Polak była takim swego rodzaju niedowiarkiem. Ta wiara została jej w rząd chyba przywrócona po takim ekspresowym oddaniu szpitala tymczasowego.
To prawda, rzeczywiście pani marszałek Polak powątpiewała przede wszystkim w terminy, które rząd wyznaczył, aby uruchomić ten szpital tymczasowy, ale to było już i miało. Najważniejsze jest to, że dzięki współpracy rządu z miastem i z samorządem wojewódzkim uruchomiliśmy szpital tymczasowy, chociaż on tymczasowy on raczej jest z nazwy, bo jest bardzo dobrze wyposażony. Tutaj potężne pieniądze poszły ze strony rządu, samorządu i miasta. Praktycznie równolegle, kiedy oddawano piętra, od razu montowano wyposażenie i co najważniejsze, zapewniono również obsługę w tym szpitalu, czyli lekarzy i personel medyczny. Wobec ludzi to tylko by były ściany. To jest przykład na to, że jednak współpraca, zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Dodatkowo jeszcze przypomnijmy, że jeżeli by miasto było jednym inwestorem, to jest szansa, że w ciągu roku obok szpitala, a dokładnie między tym nowym szpitalem a medykiem, powstałby na 250 samochodów parking, bo jak wiemy, tam miejsca parkingowe są deficytowe. I trzymam za tą inwestycję również kciuki. Dlaczego
jest to? Jest też szansa, że sprzęt pozostanie w Zielonej Górze, ten, który wyposaży cały szpital.
Tak, tak. Ja też taką nadzieję wyrażam, że chociażby w tej okazji, że udało nam się dotrzymać terminy, to rząd ten sprzęt pozostawi. Ważne, panie rektorze, jest to, że uruchomienie tego naszego szpitala, te 170 łóżek, spowoduje, że będzie można odwiesić decyzję o tym, żeby szpitalami covidowymi chociażby były szpitale w Sulechowiec, Pierzynie czy w Kostrzynie. Tam są również mieszkańcy i potrzebują także miejsc nie tylko covidowych, ale także tych, które leczą inne choroby. I tak się stanie. To też jest właśnie dla nich dobra wiadomość. Miejmy nadzieję, że jak najmniej w tym szpitalu będzie zajęte, ale mamy zabezpieczenie, gdyby wzrosła nagle liczba zakażonych.
O szpitalu tymczasowym mówi się wiele. Ja wrócę do wypowiedzi pani Polak, pani marszałek, która potwierdza, że rząd z jednej strony dotrzymuje deklaracji, z drugiej strony robi to na czas, czyli jak gdyby nie ma uwag co do wydatkowania środków przez rząd, a z drugiej strony podpisuje się pod listem do przewodniczącej Komisji Europejskiej, w której ten list wyraża poparcie dla ochrony zasady praworządności, a burmistrzowie i prezydenci miast proponują przekazanie unijnych środków bezpośrednio samorządom, a w tym liście jest między innymi krytyka. My, przedstawiciele polskich i węgierskich samorządów, potępiamy działania pana Orbana i pana Morawieckiego. Czy tu pan obserwuje jakiś sens i logikę? Z jednej strony tak, akceptujemy działania rządu, one są sensowne i na czas, a z drugiej strony potępiamy działania premiera.
A pokazał, że tutaj akurat działania rządu okazały się skuteczne. To zresztą sama pani marszałek przyznaje, natomiast te pozostałe działania odbieram tylko i wyłącznie jako działania polityczne. Pomnę, że pani marszałek jest członkiem Platformy Obywatelskiej i z nadania koalicji, która rządzi w sejmiku, i jest również od wielu lat marszałkiem. Więc są to po prostu działania polityczne, takie prawo opozycji, aczkolwiek rzeczywiście w pewnym momencie może się to wydawać śmieszne, bo albo się podważa działania rządu i prosi się Komisję Europejską o pomoc, albo się docenia te działania rządu, bo one, jak widać, przyniosły efekt.
Ale czy obserwuje pan również w innych krajach tego typu rozdźwięk, że opozycja mówi jednym głosem, rząd mówi drugim głosem? Ja przyznam się szczerze, rzadko takie obrazki widuję na arenie międzynarodowej.
Ja już się przyzwyczaiłem, do tego, że odkąd PiS sprawuje władzę w Polsce, to opozycja różnymi metodami, czy też za pomocą ulicy, czy też tak jak tutaj możemy zaobserwować za granicy, próbuje PiS tej władzy pozbawić i tą swoją władzę odzyskać. No ale wyborcy dwukrotnie dali mandat na sprawowanie władzy PiS-owi. Następne są wybory za 3 lata. Jeżeli opozycja wygra, to będzie mogła oczywiście realizować swoje pomysły. Dla nas, panie Zdrowie, jest najważniejsze, że w tych trudnych czasach, a jeszcze trochę czasu upłynie, zanim zaczniemy stosować, i to przypomnę, dobrowolnie szczepionki, najważniejsze jest to, że mamy zabezpieczone 170 łóżek covidowych i o tym rozmawiajmy. Reszta, jakieś takie pretensje, to ja już tylko odbieram jako politykę, szczerze mówiąc, do tej sytuacji średnio pasują.
A tej polityce przygląda pan się w mieście Zielona Góra już bardzo długo, a już jako aktywny radny 18 lat, za czasów prezydent Ronowicz, pierwsza kadencja i długie kadencje za czasów prezydenta Janusza Kubickiego. Jak przez ten czas Zielona Góra się zmieniała? Co się zdarzyło takiego, na co warto by zwrócić uwagę w pana kadencji?
To prawda, mam ten zaszczyt 18 lat, jestem już pełnoletnim radnym, służyć mieszkańcom miasta. Kilkukrotnie poparli mnie w wyborach samorządowych i dzięki głosom mieszkańców zostałem radnym. Zawsze uważałem, że to jest służba wobec mieszkańców, a nie jakiś tam zaszczyt. Wielokrotnie, już nawet nie wiem, jakbym dobrze policzył, to może kilkaset albo nawet ponad 1000 interpelacji przez te wszystkie lata złożyłem w imieniu przede wszystkim mieszkańców i swoim, i wiele z nich zostało pozytywnie załatwionych dla mieszkańców, to też potrafią mieszkańcy docenić, ale ja tak po prostu odbieram rolę radnego, ma reprezentować mieszkańców i to nie tylko w swoim okręgu wyborczym, ale wszystkich mieszkańców Zielonej Góry i prezentować służbą prezydenta i prezydentowi ich problemy, bo nie zawsze tymi problemami udaje im się bezpośrednio do urzędników czy prezydenta dotrzeć. Zresztą ja tutaj dużą wdzięczność wyrażam w tym momencie urzędnikom Urzędu Miasta i jednostek podległych, bo tylko dzięki ich operatywności i aktywności udało się wiele tego typu problemów pozytywnie dla mieszkańców załatwić. Oczywiście niektóre z nich nie dało się załatwić z różnych przyczyn. Natomiast miasto na pewno zmieniło się. Pamiętam kadencję pani prezydent Bożeny Ronowicz, gdzie tylko przez 2-4 lat mogła korzystać z pieniędzy unijnych i wykorzystała je bardzo dobrze, chociażby zbrojąc strefę spalone na strefę aktywności gospodarczej. Dzisiaj mamy wiele podmiotów, które dają ludziom miejsca pracy i płacą podatki. Natomiast już prezydent Kubicki mógł pełnymi gościami z tych pieniędzy unijnych korzystać. Oczywiście też musiał się o nie wcześniej postarać. I dzięki temu, że Zielona Góra rozwinęła się, najbardziej sobie cenię rozwiązania komunikacyjne, bo mamy w przeliczeniu na mieszkańców więcej samochodów niż jest to w Berlinie i te rozwiązania komunikacyjne będziemy musieli przeprowadzać. Cieszę się także, że moje podwórko się rozwinęło, czyli oświata zielonogórska, powstały nowe obiekty oświatowe. Brakuje nam natomiast jeszcze co najmniej 2 żłobków i też tutaj mam nadzieję, że po tych czasach już covidowych, bo jeszcze trochę i wydaje mi się, że z tą pandemią sobie poradzimy, miasto wróci do tej infrastruktury społecznej, bo powiem panu, że gdy spotykam młodych ludzi na moim osiedlu, czy na osiedlu mazurskim, czy na osiedlu śląskim, to młodych ludzi interesują przede wszystkim praca, mieszkanie, ale także właśnie infrastruktura społeczna. Chcą mieć, gdzie swoje dziecko zostawić, żłobku, przedszkolu, chcą mieć szkołę w pobliżu. To są normalne ludzkie wymagania. No również często proszą na przykład o parkingi, bo dzisiaj 2 samochody w rodzinie to wcale nie jest jakaś nadzwyczajna sytuacja.
No właśnie, wspomniał pan o interpelacjach i o komunikacji, a parkingi to od wczoraj nowa strefa parkingowa i również z jednej strony miejsca, których brakuje tym mieszkańcom, którym no nierzadko też zabrano miejsca parkingowe na przyporządkowanie jej strefie, choć jest możliwość karty mieszkańca. Natomiast interpelował też pan w sprawie mieszkańców, którzy są osobami niepełnosprawnymi, a tych miejsc do parkowania dla niepełnosprawnych też nie jest za dużo w Zielonej Górze. Według przynajmniej tych, którzy o to proszą w interpelacji. Dzięki panu.
To prawda, bo w przypadku tej uchwały, którą przyjęła Rada Miasta, pragnę przypomnieć, że na miejsca, które nie są oznaczone dla osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne mogą parkować tylko wtedy, kiedy mają tak zwaną kartę N, czyli takie już niepełnosprawność większą. I osoby, które dotychczas korzystały z tego przywileju, prosiłbym, żebym złożył interpretację, aby także one mogły z tych miejsc korzystać. Miasto powiedziało, że tutaj odpowiedziało, że tutaj zmian nie przewiduje. No to w związku z tym poprosiłem w imieniu mieszkańców o zwiększenie liczby miejsc typowo przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, ale tu miasto z kolei odpowiedziało, że spełniają określone warunki przepisami i ta liczba miejsc jest tutaj wystarczająca. Myślę, że ten problem będzie co chwilę powracał w zakresie funkcjonowania strefy własnego postoju, ponieważ osób z orzeczeniami i w różnym stopniu z orzeczeniami jest w mieście dużo, nie licząc jeszcze tych, którzy do nas tu na przykład przyjeżdżają, dajmy na to, do lekarza i kiedy miejsce parkingowe przeznaczone dla nich jest zajęte, no to już na normalnym miejscu muszą uiszczać opłaty, chyba że posiadają tą kartę N, o której przed chwilą wspominaliśmy.
A czy ten parking przy palmiarni, parking przy szpitalu rozwiążą te problemy chociaż w części, według pana?
Znaczy, z tego co mówił pan wiceprezydent Kaliszuk, parking pomiędzy nowym szpitalem a medykiem ma być parkingiem darmowym. Nie mają być tam ponoszone opłaty. Oczywiście trzeba będzie zorganizować jakiś system, aby sprawdzić, czy ta osoba przyjechała do osoby, która w szpitalu się znajduje, czy przyjechała sobie zaparkować i na przykład poszła obejrzeć wieżę braniborską. No, tutaj o to nie chodzi. Natomiast no, oczywiście na pewno zwiększy się liczba miejsc parkingowych, kiedy zostanie wybudowany ten wielopoziomowy parking na dotychczasowym parkingu koło palmiarni. Kwestia opłat jest kwestią złożoną, bo oczywiście z jednej strony nikt nie lubi płacić za miejsca postojowe, natomiast prezydent nam tłumaczył, że zwiększenie kwoty opłaty za pierwszą, drugą, trzecią godzinę ma wymusić rotację po to, żeby ludzie, którzy chcą coś załatwić w tej strefie, mogli skorzystać z tych pustych miejsc. Długo trwały dyskusje, panie redaktorze, dotyczące rozszerzenia strefy, na przykład o dzisiejszą ulicę Fabryczną, też ogrodową. I tutaj pamiętam, że klub radny PiS przedstawił prezydentowi propozycję, na którą on się pochylił i przyjął jako swoją, aby przynajmniej ta pierwsza godzina była darmowa, po to, aby ci, którzy chcą skorzystać z rynku przewozowej, po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego samochodu mogli uzyskać ten bilet w pierwszej godzinie za darmo, tak jak to dotychczas funkcjonowało przy szpitalu.
Jacek Budziński o parkingach, inwestycjach i nie tylko dziś ta rozmowa. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gościem był radny miasta Zielona Góra, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Jacek Budziński. Dziękuję.
Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.